Rozdział 34. Znowu w zakazanym lesie. A więc wreszcie prawda. Leżąc twarzą wciśniętą w zakurzony dywan w tym samym gabinecie, w którym kiedyś, jak sądził, poznawał tajemnicę zwycięstwa, Harry zrozumiał, że wcale nie miał przeżyć. Miał rzucić się posłusznie w ramiona śmierci, zrywając w ten sposób ostatnie więzi Voldemorta z życiem. Gdy po tylu wysiłkach stanie wreszcie naprzeciw Voldemorta i nie uniesie różdżki, by się bronić, nadejdzie oczekiwany koniec i stanie się to, co miało się stać w Dolinie Godryka. Żaden nie będzie mógł żyć, żaden nie przeżyje. Czuł, jak serce tłucze mu się w piersiach. Jakie to dziwne, że z lęku przed śmiercią serce szybciej pompuje krew, dzielnie utrzymując go przy życiu. Będzie jednak musiało się zatrzymać i to już niedługo. Jego uderzenia są już policzone. Ile będzie tych uderzeń do czasu, gdy wstanie i po raz ostatni przejdzie przez zamek, a potem wyjdzie na błonia, by dojść do zakazanego lasu? I kiedy tak leżał na podłodze, czując, jak w piersi łomoce mu pogrzebowy werbel, ogarnęło go przerażenie. Czy umieranie boli? Tyle razy był bliski śmierci i zawsze udawało mu się przed nią umknąć, ale nigdy tak naprawdę nie pomyślał o samym umieraniu. Jego wola życia była zawsze o wiele silniejsza niż lęk przed śmiercią. A teraz nawet mu nie przyszło na myśl, by spróbować uciec, by wyprzedzić Voldemorta. Wiedział, że już jest po wszystkim, że pozostało tylko jedno – samo umieranie. Jaka szkoda, że nie umarł wtedy w tę letnią noc, gdy po raz ostatni opuścił dom przy Private Drive 4, kiedy ocaliła go szlachetna różdżka z piórem Feniksa. Gdyby chociaż mógł umrzeć tak jak Hedwiga, tak szybko, że nawet by tego nie zauważył, albo gdyby mógł zasłonić swym ciałem kogoś, kogo kocha. Tak, zazdrościł nawet swoim rodzicom, wolałby umrzeć tak jak oni. Pogodzenie się z zimną krwią, z zagładą samego siebie, dobrowolne wyjście naprzeciw śmierci wymaga innego rodzaju męstwa. Poczuł, że palce lekko mu drżą i spróbował nad tym zapanować, choć nikt go nie widział. Ramy wszystkich portretów były puste. Powoli, bardzo powoli usiadł i poczuł się bardziej żywy i bardziej świadomy swojego ciała niż kiedykolwiek przedtem. Dlaczego nigdy w pełni nie docenił cudu, jakim było jego ciało, mózg, nerwy, bijące serce? A to wszystko wkrótce przestanie działać, albo raczej on przestanie istnieć, a więc i odczuwać, jak to działa. Oddychał powoli, głęboko, usta i gardło miał zupełnie suche, podobnie jak oczy. Zdrada Dumbledora nie zrobiła na nim większego wrażenia. To oczywiste, że istniał jakiś szerszy, dalekosiężny plan, a on, Harry, był po prostu za głupi, by to dostrzec. Nigdy ani na chwilę nie zwątpił, że Dumbledore pragnie pomóc mu przeżyć. Teraz zrozumiał, że miał przeżyć, ale tylko po to, by odnaleźć i zniszczyć wszystkie horcruxy. To horcruxy wyznaczały długość jego życia. Dumbledore przekazał mu to zadanie, a on posłusznie przecinał jedna po drugiej więzi, łączące go nie tylko z Voldemortem, ale i z własnym życiem. Jakie to sprytne, jakie szlachetne, nie narażać życia innych, tylko postawić to niebezpieczne zadanie przed chłopcem, który i tak był już przeznaczony na rzeź i którego śmierć nie będzie nieszczęściem, tylko jeszcze jednym ciosem zadanym Voldemortowi. A Dumbledore wiedział, że Harry nie cofnie się, że pójdzie do samego końca, nawet jeśli ma to być jego koniec, bo czyż nie zadał sobie wiele trudu, by go dobrze poznać? Dumbledore wiedział, podobnie jak wiedział to Voldemort, że Harry nie pozwoli nikomu więcej za siebie zginąć, odkąd zrozumiał, że to w jego mocy leży powstrzymanie Voldemorta. Nagle stanęły mu przed oczami martwe ciała Freda, Lupina i Tonks, spoczywające w wielkiej sali, i przez chwilę nie mógł złapać tchu. Śmierć jest tak niecierpliwa. A jednak Dumbledore przecenił jego możliwości. Przecież zawiódł. Nie udało mu się zabić węża. Pozostał jeden horcrux, wiążący Voldemorta z życiem nawet wówczas, gdy Harry umrze. Ktoś będzie miał ułatwione zadanie. Ciekawe, kto to zrobi. Oczywiście Ron i Hermiona będą wiedzieli, co trzeba zrobić. Pewnie właśnie dlatego Dumbledore pozwolił mu im zaufać, żeby oni mogli go zastąpić, gdyby zbyt wcześnie wypełnił własne przeznaczenie. Ale te myśli, jak deszcz bębniący w zimne okno, napotykały wciąż twardą skorupę nieodwracalnej prawdy. Musi umrzeć. Muszę umrzeć. Życie musi się skończyć. Zdawało mu się, że Ron i Hermiona są gdzieś potwornie daleko, w jakimś odległym kraju, jakby rozstał się z nimi dawno, dawno temu. Nie będzie już żadnych pożegnań i wyjaśnień. Tego był pewien. W tę podróż nie mogą z nim wyruszyć, a nawet gdyby próbowali go powstrzymać, straciłby tylko tak cenny czas. Spojrzał na poobijany złoty zegarek, który dostał na 17 urodziny. Minęła prawie połowa godziny, którą dał mu Voldemort na poddanie się. Wstał. Serce tłukło mu się w piersiach jak przerażony ptak. Może wiedziało, że zostało mu tak niewiele czasu, może postanowiło wypełnić liczbę uderzeń wyznaczających długość jego życia, zanim nadejdzie koniec. Nie obejrzał się, kiedy zamknął za sobą drzwi gabinetu. Zamek opustoszał. Idąc samotnie korytarzami, czuł się jak duch, jakby już umarł. Ramy portretów na ścianach wciąż były puste, wszędzie panowała dziwna cisza, jakby całe pozostałe życie skupiło się w wielkiej sali, pełnej umarłych i opłakujących ich przyjaciół. Naciągnął na siebie pelerynę niewidkę i zszedł na sam dół do sali wejściowej. Być może jakaś cząstka jego jaźni pragnęła, by ktoś go wyczuł, zobaczył, zatrzymał, ale peleryna była jak zwykle nieprzenikalna, doskonała i bez żadnych przeszkód dotarł do drzwi frontowych. O mały włos nie wpadł na niego Neville. Niósł z kimś czyjeś ciało. Harry spojrzał na nie i poczuł jeszcze jedno tępe uderzenie w żołądek. Colin Creway, choć nie miał jeszcze 17 lat, musiał wślizgnąć się z powrotem na tereny szkolne, tak jak to zrobili Malfoy, Crape i Goyle. Po śmierci jeszcze bardziej zmalał. — Wiesz co, Neville, mogę sam go ponieść — powiedział Oliver Wood, po czym zarzucił sobie ciało Colina na ramię jak strażak i wniósł do wielkiej sali. Neville oparł się o drzwi i otarł czoło wierzchem dłoni. Wyglądał jak starzec. Potem ruszył z powrotem w ciemność, by odszukać następne ciała. Harry spojrzał jeszcze raz na wejście do wielkiej sali. Panował tam ruch, ludzie próbowali się nawzajem pocieszać, coś popijali, klęczeli przy zmarłych. Nie zobaczył jednak nikogo z tych, których kochał. Hermiony, Rona, Ginny, któregokolwiek z pozostałych Wesleyów, Luny. Poczuł, że oddałby cały czas, który mu pozostał, za jedno spojrzenie na nich. Lecz czy miałby dość siły, by przestać na nich patrzeć? Tak było lepiej. Zszedł po kamiennych stopniach i zagłębił się w ciemność. Była prawie czwarta rano i szkolne błonia zamarły w ciszy, jakby i one wstrzymywały oddech, żeby zobaczyć, czy zdoła zrobić to, co musi zrobić. Podszedł do Neville'a, który pochylał się nad kolejnym ciałem. — Neville! — Kurczę, Harry, o mało nie dostałem ataku serca. Harry ściągnął pelerynę niewidkę. Nie wiadomo skąd wpadł mu do głowy pewien pomysł, może z chęci uzyskania absolutnej pewności. Dokąd idziesz samotnie? Zapytał podejrzliwie Neville. To wszystko jest częścią planu, muszę coś zrobić. Słuchaj, Neville, Harry! Neville zrobił nagle wystraszoną minę. — Harry, ty chyba nie zamierzasz się poddać. — Nie — skłamał gładko Harry. — Oczywiście, że nie. Chodzi o coś innego. Ale przez jakiś czas może mnie tu nie być. Neville, wiesz o tym wężu Voldemorta? On ma takiego wielkiego węża. Nazywa się Nagini. — Tak, słyszałem. I co z tym wężem? Trzeba go zabić. Ron i Hermiona wiedzą o tym, ale na wszelki wypadek, gdyby oni... Potworność tej możliwości zmroziła go tak, że przez chwilę nie mógł wykrztusić słowa. Szybko jednak wziął się w garść. To warunek podstawowy, musi być taki jak Dumbledore, musi zachować zimną krew, chłodny umysł, upewnić się, że wszystko będzie dobrze zabezpieczone, że inni zrobią to, czego on już nie zrobi. Dumbledore umarł, wiedząc, że jeszcze troje ludzi wie o Horcruxach. Teraz miejsce Harry'ego zajmie Neville i znowu będzie troje ludzi znających tajemnicę. Gdyby oni byli zajęci czymś innym, a ty miałbyś sposobność zabić węża? Zabić węża, powtórzył Harry. Oczywiście, Harry, nic ci nie jest? Powiedz. Nie, nic mi nie jest. Dzięki, Neville. Chciał już odejść, ale Neville złapał go za rękę. Harry, my wszyscy będziemy nadal walczyć. Wiesz o tym? Tak, ja nie był w stanie dokończyć zdania. Poczuł, że coś go dławi w gardle. Neville chyba uznał to za normalny objaw. Poklepał Harry'ego po ramieniu i odszedł, by poszukiwać kolejnych ciał. Harry ponownie zarzucił na siebie pelerynę niewidkę i ruszył dalej. W ciemności zobaczył niedaleko jakiś ruch. Ktoś pochylił się nad leżącym w trawie ciałem. Dopiero kiedy znalazł się już bardzo blisko, zdał sobie sprawę, że to była Ginny. Zatrzymał się. Pochylała się nad dziewczyną, która szeptem wzywała swoją matkę. Już w porządku, mówiła Ginny. Będzie dobrze, zaraz zaniesiemy cię do zamku. Ale ja chcę do domu, szepnęła dziewczyna. Nie chcę już walczyć. Wiem, wiem, odpowiedziała Ginny i głos jej się załamał. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Harry'ego przeszył zimny dreszcz. Chciał krzyknąć, chciał, żeby Ginny poznała, że on tu jest, chciał, żeby wiedziała, dokąd idzie. Chciał, by go zatrzymała, by go ciągnęła z powrotem, chciał wrócić do domu. Ale przecież był w domu. Hogwarts był jego pierwszym i najlepszym domem. On, Voldemort i Snape, chłopcy pozbawieni rodziców, wszyscy trzej odnaleźli tu swój dom. Teraz Ginny klęczała przy rannej dziewczynie, trzymając ją za rękę. Harry całą siłą woli zmusił się do ruszenia w dalszą drogę. Odniósł niejasne wrażenie, że Ginny obejrzała się, kiedy koło niej przechodził. Czyżby coś wyczuła? Nie odezwał się jednak do niej ani słowem i nie spojrzał na nią przez ramię. W ciemności zamajaczyła chatka Hagrida. W oknach nie paliło się światło. Kieł nie drapał w drzwi, nie szczekał radośnie na powitanie. Ach, te wszystkie odwiedziny u Hagrida, połysk miedzianego czajnika nad paleniskiem, ciasteczka twarde jak kamień, olbrzymie larwy, jego wielka brodata twarz i Ron wymiotujący ślimakami i Hermiona pomagająca mu ratować Norberta. Lecz szedł dalej i wkrótce dotarł na skraj zakazanego lasu, gdzie się zatrzymał. Między drzewami roiło się od dementorów. Już czuł promieniujące z nich lodowate zimno, zawahał się, nie wiedząc, czy zdoła przez nie przejść. Nie miał już siły, by wezwać Patronusa. Nie był w stanie opanować drżenia całego ciała. Nagle zrozumiał, że jednak nie jest tak łatwo umrzeć. Nagle poczuł, jak drogocenna jest każda sekunda, w której jeszcze oddycha, jak cudowny jest zapach trawy i chłodny powiew na twarzy. I pomyśleć, że ludzie mają przed sobą całe długie lata. Tyle czasu mogą robić z nim, co chcą, nawet go marnować, a on czepia się każdej sekundy. Nie był pewny, czy zdobędzie się na wejście do lasu, a jednocześnie wiedział, że musi to zrobić. Ten długi mecz dobiegł końca. Znicz został złapany. Trzeba wylądować na ziemi. Znicz. Zdrętwiałymi palcami pogrzebał w wiszącym na szyi woreczku i wyciągnął złotą uskrzydloną piłeczkę. Otwieram się na sam koniec. Wbił w nią spojrzenie, oddychając szybko i głęboko. Jeszcze przed chwilą pragnął, by czas zatrzymał się w miejscu, a oto czas pomknął z zawrotną prędkością, bo nagle przyszło zrozumienie, tak szybko jakby wyprzedzało myśli. To właśnie jest koniec. To jest ten moment. Przycisnął złoty metal do ust i szepnął: zaraz umrę. Metalowa muszla otworzyła się. Sięgnął drżącą ręką po różdżkę Malfoya i mruknął: Lumos. Wewnątrz znicza tkwił czarny kamień, pęknięty w środku. Kamień wskrzeszenia pękł wzdłuż pionowej linii przedstawiającej czarną różdżkę. Mimo poszarpanego pęknięcia można było wciąż rozpoznać trójkąt i kółko, symbole peleryny niewidki i kamienia. Nie musiał myśleć, zrozumienie znowu przyszło samo. To nie oni mieli do niego powrócić, to on miał się z nimi połączyć. To nie on ściągał ich do siebie, to oni mieli go ze sobą unieść. Zamknął oczy i obrócił kamień w dłoni. Trzy razy. Poznał, że to się stało, bo usłyszał wokół siebie ciche odgłosy lekkich stóp, kroczących po pasie zasłanej gałązkami i suchymi liśćmi ziemi na zewnętrznym skraju zakazanego lasu. Otworzył oczy i rozejrzał się. Nie byli ani duchami, ani w pełni cielesnymi istotami. Najbardziej przypominali Riddla, który tak dawno, dawno temu uciekł ze swojego dziennika, a który był prawie namacalnym wspomnieniem. Mniej materialni od żywych ciał, lecz bardziej materialni od duchów, sunęli ku niemu, a na wszystkich twarzach gościł ten sam uśmiech pełen miłości. James był dokładnie tego samego wzrostu co Harry. Miał na sobie ubranie, w którym umarł. Włosy rozczochrane, okulary trochę przekrzywione jak pan Wesley. Syriusz był wysoki, przystojny, o wiele młodszy od tego Syriusza, którego Harry pamiętał. Szedł lekko, z niedbałym wdziękiem i rękami w kieszeniach, szczerząc zęby w uśmiechu. Lupin też był młodszy i jakby nieco bardziej niż za życia elegancki, a włosy miał gęstsze i ciemniejsze. Sprawiał wrażenie, jakby cieszył się z powrotu do tak dobrze znanego mu miejsca, do krainy swoich młodzieńczych włóczęg. Lili uśmiechała się najbardziej promiennie. Kiedy podeszła bliżej, odgarnęła długie włosy do tyłu, a spojrzenie jej zielonych oczu, tak podobnych do jego oczu, błądziło tęsknie po jego twarzy, jakby nie mogła się na niego napatrzeć. — Byłeś taki dzielny! — nie mógł mówić. Pochłaniał ją wzrokiem, myśląc, że mógłby tak stać i patrzeć na nią wiecznie. Tylko patrzeć. Nic więcej. — Jesteś już blisko! — powiedział James. Bardzo blisko. Jesteśmy z ciebie tacy dumni. Czy to boli? To dziecinne pytanie wymknęło mu się z ust, zanim zdołał je powstrzymać. Umieranie? Nie, w ogóle nie boli, odrzekł Syriusz. To coś takiego jak zaśnięcie. Tylko jest szybsze i łatwiejsze. A on będzie chciał zrobić to szybko, żeby już było po wszystkim, odezwał się Lupin. Nie chciałem, żebyście umarli, powiedział Harry, a te słowa też wyrwały mu się bez udziału woli. Żadne z was. Przepraszam. To ostatnie słowo było chyba najbardziej skierowane do Lupina. To jego chciał przebłagać. Tuż po tym, jak zostałeś ojcem, Rymiusie, tak mi przykro. Mnie też jest przykro, rzekł Lupin. Przykro mi, że nigdy go nie poznam, ale dowie się, dlaczego umarłem i mam nadzieję, że zrozumie. Próbowałem zbudować świat, w którym byłby szczęśliwszy. Lodowaty powiew z serca zakazanego lasu odgarnął Haremu włosy z czoła. Wiedział, że nie powiedzą mu, by już tam poszedł, że to musi być jego decyzja. Zostaniecie ze mną? Do samego końca, odrzekł James. Nie zobaczą was? Jesteśmy częścią ciebie, powiedział Syriusz. Nikt inny nie może nas zobaczyć. Harry spojrzał na swoją matkę. Bądź blisko mnie, szepnął. I wszedł w mroczny las. Nie owładnęła nim lodowata rozpacz dementorów. Wkroczył w nią śmiało razem ze swoimi towarzyszami, jakby byli jego patronusami i szli razem między starymi drzewami o sękatych, powykrzywianych korzeniach pod baldachimem splątanych gałęzi. Otulony szczelnie peleryną niewidką zagłębiał się coraz bardziej w las, nie mając pojęcia, gdzie Voldemort jest, ale czując, że na pewno go znajdzie. A obok niego prawie bezszelestnie kroczyli James, Sirius, Lupin i Lily. Ich obecność była jego odwagą. To ona sprawiała, że był w stanie robić krok za krokiem. Czuł się tak, jakby między jego ciałem i świadomością zerwało się połączenie. Jego członki działały bez świadomych instrukcji, jakby był pasażerem, a nie kierowcą ciała, które miał opuścić. Zmarli, kroczący obok niego przez las, byli o wiele bardziej realni niż ci żyjący, którzy zostali w zamku. To Ron, Hermiona, Ginny i wszyscy inni wydawali mu się teraz bardziej duchami, gdy tak zmierzał w ciemności, potykając się i ślizgając ku końcowi swojego życia, ku Voldemort... Usłyszał w pobliżu jakiś głuchy odgłos i szepty. Zamarł pod peleryną niewidką, wbijając wzrok w ciemność i nasłuchując. Jego rodzice, Lupin i Sirius, też się zatrzymali.
— Ktoś tu jest! — rozległ się tuż obok niego ochrypły szept. — Ma pelerynę, niewidkę! Może to on?
Zza najbliższego drzewa wyłoniły się dwie postacie z zapalonymi różdżkami. Poznał jak Sleja i Dołohowa. Patrzyli dokładnie na to miejsce, w którym stał. Najwyraźniej nic nie widzieli.
— Na pewno coś słyszałem — powiedział Yaxley. — Może to jakieś zwierzę, co? To ten pomylony Hagrid trzyma tu całą kupę różnych gadów, rzekł Dołohow, zerkając przez ramię.
Yaxley spojrzał na zegarek.
Już prawie czas. Potter miał swoją godzinę, nie przyszedł. A on był pewny, że przyjdzie. Nie będzie zadowolony. Lepiej wracajmy, dowiemy się, co teraz.
Obaj śmierciożercy odwrócili się i ruszyli w głąb lasu. Harry poszedł za nimi, wiedząc, że zaprowadzą go dokładnie tam, gdzie chciał się znaleźć. Zerknął w bok. Matka uśmiechnęła się do niego, a ojciec pokiwał głową, dodając mu odwagi. Szli zaledwie kilka minut, gdy ujrzał przed sobą światło, a Yaxley i Dołohow wyszli na polanę, na której kiedyś żył potworny Aragog. Wciąż były tu resztki olbrzymiej sieci, ale cały rój jego potomków śmierciożercy wygonili z siedliska, wysyłając do walki. Pośrodku polany płonęło ognisko, którego drgające światło padało na tłum nieruchomych, milczących śmierciożerców. Niektórzy byli nadal zamaskowani i zakapturzeni, inni odsłonili już twarze. Na skraju tego tłumu siedziało dwóch olbrzymów o brutalnych, jakby wyciosanych z kamienia twarzach, rzucając wielkie cienie na całą tę scenę. Harry dostrzegł Fenrira, czającego się w cieniu i żującego swoje długie pazury. Opodal wielki jasnowłosy Raoul macał końcami palców swoje krwawiące wargi. Zobaczył Luciusza Malfoya, który wyglądał jak człowiek przegrany i śmiertelnie przerażony, i Narcyzę, rzucającą ukradkowe, wylęknione spojrzenia. Wszystkie oczy utkwione były w Voldemorcie, który stał z opuszczoną głową, ściskając przed sobą białymi palcami czarną różdżkę. Wyglądał, jakby się modlił albo odliczał w duchu, i haremu stojącemu wciąż na skraju polany skojarzył się absurdalnie z dzieckiem odliczającym podczas zabawy wchowanego. Za jego głową, jak wielka aureola, migotała zaczarowana klatka, w której wił się i kłębił ogromny wąż. Kiedy Dołohow i Yaxley stanęli w kręgu, Voldemort podniósł głowę.
— Nie ma go, panie! — powiedział Dołohow.
Voldemort nie zmienił wyrazu twarzy. Czerwone oczy zdawały się płonąć w blasku ogniska. Powoli przetoczył czarną różdżkę między długimi palcami.
— Panie mój!
— to odezwała się Bellatrix. Siedziała najbliżej Voldemorta, rozczochrana, z zakrwawioną twarzą. Voldemort podniósł rękę, by ją uciszyć. Zamarła, wpatrując się w niego z uwielbieniem. Myślałem, że przyjdzie, powiedział Voldemort swoim czystym głosem, wpatrując się w roztańczone płomienie. Spodziewałem się go.
Wszyscy milczeli.
Wyglądali na równie przerażonych jak Harry, któremu serce tłukło się teraz o żebra, jakby chciało uciec z ciała, które miał za chwilę porzucić. Wilgotnymi od potu rękami ściągnął z siebie pelerynę niewidkę i wepchnął ją za pazuchę razem z różdżką. Chciał uniknąć pokusy walki.
— I wygląda na to, że się pomyliłem — rzekł Voldemort.
— Nie, nie pomyliłeś się!
Harry powiedział to tak głośno, jak potrafił. Użył całej siły, by wypowiedzieć to głośno i dobitnie, bo nie chciał, by pomyślano, że się boi. Kamień wskrzeszenia wyśliznął mu się z ręki i kątem oka zobaczył, że jego rodzice i Syriusz, także Lupin, zniknęli, gdy wkroczył w krąg blasku ogniska. Lecz w tej chwili liczył się już tylko Voldemort. To była sprawa między nimi dwoma. Chwila zaskoczenia minęła. Olbrzymy ryknęły, śmierciożercy powstali, wybuchły okrzyki, złorzeczenia, nawet śmiechy. Voldemort nie poruszał się, tylko jego czerwone oczy odnalazły Harry'ego i śledziły go, gdy szedł ku niemu. Dzieliło ich tylko ognisko.
— Harry, nie!
Odwrócił się. Do pobliskiego drzewa był przywiązany Hagrid. Grube gałęzie nad jego głową dygotały, gdy szamotał się rozpaczliwie w więzach.
— Nie, nie, Harry, co ty? Milcz!
Wrzasnął Raoul i uciszył go machnięciem różdżki. Bellatrix zerwała się na równe nogi i patrzyła podekscytowana to na Voldemorta, to na Harry'ego. Jej pierś falowała. Wszyscy zamarli, poruszały się tylko płomienie i wąż, zwijający się i rozwijający w świetlistej klatce nad głową Voldemorta. Harry czuł różdżkę na piersiach, ale nie próbował po nią sięgnąć. Wiedział, że wąż jest zbyt dobrze chroniony. Wiedział, że gdyby nawet udało mu się wycelować różdżkę w nagini, natychmiast trafiłoby go 50 zaklęć. Patrzyli na siebie Voldemort i Harry, a po chwili Voldemort przechylił lekko głowę, przypatrując się stojącemu przed nim chłopcu i okrutny uśmiech wykrzywił jego pozbawione warg usta.
Harry Potter, powiedział tak cicho, że jego głos mógł być trzaskiem ognia. Chłopiec, który przeżył. Śmierciożercy zamarli.
Czekali. Wszystko wokół czekało. Hagrid miotał się w więzach. Bellatrix dyszała ciężko, a Harry pomyślał nagle o Ginny, o jej rozpłomienionym spojrzeniu, o dotyku jej warg na swoich ustach. Voldemort uniósł różdżkę. Głowę wciąż miał przechyloną na bok, jak zaciekawione dziecko, jakby się zastanawiał, co się stanie, jeśli zrobi następny krok. Harry wpatrywał się w czerwone oczy i pragnął, by stało się to teraz, szybko, póki jeszcze może utrzymać się na nogach, zanim straci nad sobą kontrolę, zanim się wyda, że panicznie się boi. Zobaczył poruszające się usta i błysk zielonego światła. Wszystko znikło.